i to pytanie zawisło w kosmicznej przestrzeni internetowej i może pan Ryszard Czarnecki na nie odpowie, ale może postara się na to pytanie, inne pytanie odpowiedzieć pan Zenon Łupina, szef klubu Gazety Polskiej w Brukseli. Już wiemy, 36 lat spędził pan w Belgii. Jest od 2 lat, jest już, zarobił pan pieniądze i teraz zajmuje się pan pracą społeczną.
Nie, od 2 lat.
Od 20 lat, tak, ale...
Od 20 lat zajmuję się, znaczy od zawsze zajmowałem się pracą społeczną. Już od samego początku, dorabiając się w Belgii, pracowałem w polskiej macierzy szkolnej. Założyłem kilkanaście szkół w Belgii dla polskich, dla dzieci polskiego pochodzenia. Prowadziłem kolonie dla dzieci polskich w sumie z całego świata, nie tylko z Europy. Najwięcej dzieci z Belgii, Holandii, Niemiec, Francji, ale również przyjeżdżały dzieci z Kanady czy z Ameryki. To było 20 parę lat temu, a 20 lat temu założyłem, zorganizowałem i kieruję Centrum Polski Migracji Jana Paderewskiego w Brukseli, które w sumie wiąże się z tym ostatnim tematem, który pan poruszył do pana posła Czarneckiego. Będąc w tamtejszych środowiskach bardzo głęboko, to znaczy w środowiskach belgijskich i międzynarodowych, zorientowałem się, że w sumie o nas nic nie wiemy.
Nic nie wiedzą.
I dlatego między innymi założyłem Centrum Polskiej Promocji Polskiej Kultury, kultury naszej narodowej, bez jakiejkolwiek naleciałości tej, w cudzysłowie, nowoczesności. I od 20 lat udaje nam się zorganizować różnego rodzaju wydarzenia, koncerty, wystawy, sympozja, wielkie wydarzenia kulturalne na skalę nawet międzynarodową, tak jak w 2004 roku zorganizowałem wspaniałe Polska na Grand Place, gdzie wydaje mi się, że do dzisiaj państwo polskie, ambasada nie jest w stanie zorganizować takiej imprezy, gdzie Belgowie wyłożyli na naszą polską imprezę 500 tysięcy euro.
I jakie są efekty tego działania? Czy da się to wymierzyć?
To się da wymierzyć, tylko musimy być razem. Musimy być razem. Państwo polskie musi współpracować z ludźmi, którzy bezinteresownie na świecie pracują i żyją dla Polski. I to nie oni mają pukać do wszystkich drzwi na lewo, na prawo, ale nasza dyplomacja, nasze służby mają znaleźć tych ludzi i im pomagać.
I tak rozpoczęło się moje pytanie. Od 2 lat trwa dobra zmiana. Czy czuje pan jako działacz polonijny, mieszkaniec Brukseli, twórca Centrum Polskiego, wsparcie i zmianę, jeśli chodzi o polską dyplomację, która jest tam na miejscu w Brukseli?
Nasuwa mi się takie bardzo brzydkie słowo, chociaż nie wiem, czy to powiedzieć, chociaż po 2 latach chyba muszę powiedzieć, katastrofa. Od 2 lat jesteśmy, nazwijmy to, sobą. I 20 lat temu, zakładając Centrum Polskie, spotkałem się na tej drodze z różnymi postaciami, z różnymi rządami, z różnymi politykami. I to jest tak, jakbym szedł przez pustynię. I idę, widzę jakąś oazę, w końcu dochodzę do niej, a to zjawa. Przez 18 lat czekałem na ten moment, gdy wybraliśmy wybory. Czynnie braliśmy udział, wybraliśmy wybory i prezydenckie, i parlamentarne. Byliśmy pierwszym ośrodkiem chyba na świecie, który organizował koncert dla kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. I kiedy zacząłem pisać, kontaktować się z naszymi władzami, okazuje się, że są tak zajęci, że nie ma czasu na te zasadnicze polskie sprawy.
Czyli?
Czyli promocję naszej kultury, promocję Polski za granicą. Centrum Polskie jest jedyną polską placówką, która posiada takie możliwości promocji.
Bo co, ma wielką salę?
Salę, w której może być wystawa, kino, teatr na 220 miejsc.
I to jest własność centrum?
To jest nie własność centrum.
Po prostu.
To jest własność centrum. Ja założyłem to w formie...
To jest w centrum Brukseli, gdzieś na obrzeżach?
Tak, to jest 7 minut od dworca centralnego, gdzie przyjeżdżają pociągi TGV, gdzie się jedzie do Londynu godzinę 30 minut, a do Paryża godzinę 20.
Ale z tą dyplomacją, powiedział pan, katastrofa.
Tak.
Jest nowy ambasador w Brukseli?
Jak to się mówi, wymienił stryjek siekierkę na kijek. I kiedy przyszedł nowy ambasador rok temu, akurat organizowałem wielką imprezę światowej rangi 22 kwietnia. To była impreza, którą Centrum Polskie organizowało z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Belgii. Belgowie do tego się dokładali, dlatego że temat był nie belgijski, nie polski, tylko międzynarodowy. Ja pisałem listy do pana Waszczykowskiego, ja pisałem listy do naszych polityków, żebyśmy się zaangażowali to jako państwo w tę dużą imprezę, dlatego że nie musimy cały czas się bronić. My musimy mówić o różnych tematach międzynarodowych, cywilizacyjnych, które są też ważne dla Polski. I wtedy będziemy postrzegani jako światowy naród.
No i?
I pytano mnie przez prawie półtora roku, po co Polska ma uczestniczyć w takim projekcie? Co my tam mamy? My musieliśmy pytać. Z architektem Bogdanem Witkowskim straciliśmy setki, tysiące godzin na telefony, na kontakty, na tłumaczenie tak prostej rzeczy. I w zeszłym roku, to jeszcze gorzej, bo wcześniej tamten ambasador, ten z 2015 roku, który nigdy przez swoją kadencję nie przyszedł do Centrum Polskiego.
Bał się.
Wyobrażacie sobie? Wyobrażacie sobie państwo Centrum Polskie, gdzie na przykład mamy koncert Wyklętych. Mamy koncert Wyklętych.
I nikt na ten koncert nie przychodzi.
I nikt z wszystkich trzech placówek dyplomatycznych w randze ambasadorów nie przychodzi na ten koncert.
Ale od dwóch lat jest dobra zmiana. Słyszeliśmy wszyscy, że do wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego powiedział pan po imieniu, że Brysiu, jesteśmy z tobą. Co nie mógł pan tak samo po imieniu i tak samo bezpośrednio powiedzieć i wyrazić myśli na temat tego, kto i jak powinien reprezentować Polskę w Brukseli? Nie miał pan takiej okazji? Nie miał pan takiej konsultacji?
Z kim?
Z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, z ministrem Waszczykowskim, ocena i tak dalej. To nie miało miejsca.
Pan przewodniczący, były przewodniczący Czarnecki zna sytuację Centrum Polskiego, bardzo dużo.
Ale ocena, chodzi już o ocenę ambasadora. Nie centrum, tylko ambasadora. Tak. Powiedział pan katastrofa, czyli zły ambasador Polski w Brukseli. Tak pan uważa?
Trzech złych. Bo mamy trzech ambasadorów. Jest jeden ambasador przy Królestwie Belgii, drugi ambasador przy Unii Europejskiej, który był niedawno mianowany i do tej pory nie ma kontaktu. Skontaktowałem się z sekretariatem, nikt nie odzwania, tak jakby nic nie było. I trzeci przy NATO.
Czuje pan, że ta atmosfera wokół Polski gęstnieje, jest coraz gorsza? Jak pan mieszka i obserwuje media brukselskie, belgijskie?
W mediach jest bardzo źle. dlatego że tak jak już tutaj dzwoniłem do Radia Wnet, 24 stycznia, 24 stycznia RTBF w głównym dzienniku wyemitowało informacje o wycieczce, o wizycie dzieci, młodzieży belgijskich szkół w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. I jak to się odbyło? Przez wielką, specjalną i wysublowaną manipulację. To znaczy, powiedziano, że dzieci belgijskie, młodzież belgijska pojechała z wizytą do Polski, do obozu koncentracyjnego. Następnie pokazano mapę, gdzie była na tej mapie tylko Warszawa i Auschwitz. Następnie były sprawozdania tych uczniów i w żadnym przypadku nie powiedziano o tym, że to niemiecki obóz i że to Niemcy mordowali i palili
O tym opowiadaliśmy w Poranku Wnet. Pan Zenon Łupina, szef klubu Gazety Polskiej w Brukseli, założyciel Centrum Polskiego imienia Ignacego Paderewskiego, jest gościem Poranka Wnet na zegarze i zostaje w studio. Na zegarze godzina 7:49, a dzisiaj jest tłusty czwartek. I dlatego Państwo lubią, mam nadzieję, słuchać Poranków Wnet, że się zmienia. Zmienia się perspektywa, zmieniają się tematy. W Poranku Wnet Krzysztof Sitarski, wiceprzewodniczący Komisji Energii i Skarbu Państwa. Czy dobrze sobie zanotowałem? Tak, prawidłowo. Dzień dobry, panie pośle. Poseł Kukiz 15.
Dzień dobry, witam państwa, witam panie redaktorze.
Może sprawa drobniejsza niż, albo wydaje się drobniejsza niż te wszystkie, o których rozmawiamy, ale nastąpiła zmiana warty w bardzo dużej spółce Skarbu Państwa. Ta spółka nazywa się Orlen. Co w tle tej zmiany jest, co w trawie piszczy?
A więc tak, no kluczową sprawą, która tutaj jest, to nie jest tak mała, istotna zmiana. Ja myślę, że jako wiceprzewodniczący Komisji Energii Skarbu Państwa można powiedzieć w ten sposób. Ministerstwo Energii w ten sposób chce zaznaczyć, prawda, także tendencję elektromobilności. Jeżeli prezes jednej z największych firm energetycznych w Polsce przychodzi na stanowisko prezesa firm paliwowych, znaczy to nie mniej, nie więcej, w której zrobił porządek pod kątem, że tak powiem, oszczędności poczynionych i wartość dodana jego działalności w firmie Energa wyniosła przeszło 2 miliardy złotych, prawda, dla tej firmy, w której poprzednio zarządzał. Prawdopodobnie po pierwsze są szukane oszczędności w Orlenie.
Ale Orlen też miał rekordowe wyniki, to było w związku z VAT-em.
Lepsze jest wrogiem dobrego, prawdopodobnie. Druga sprawa, o której tutaj można wspomnieć, jest to sieć przeszło 2000 stacji paliw w Polsce, na których można zainstalować stacje dokujące, stacje tankowania samochodów elektrycznych, a elektromobilność jest jednym z priorytetów Ministerstwa Energii. Kto wie, czy tutaj nie ma powiązania. Kolejna rzecz, nie ma informacji, jakim procentem głosów Rady Nadzorczej została ta wymiana dokonana, ze względu na to, że jest to spółka giełdowa, więc tutaj nie można spekulować, ale ja myślę, że z pozytywnym przekazem dla wszystkich klientów stacji Orlen nie będzie to nic z ujmą dla firmy, wręcz przeciwnie, ja myślę, że tu będzie bardzo duża tendencja także z frontalnym, że tak powiem, przejmowaniem stacji chociażby Unipetrolu w Czechach.
Czyli ta zmiana ma sens.
Zdecydowanie tak. Poza tym pokoleniowa zmiana. Tutaj jednak różnica wieku robi swoje. Tutaj 42-letni prezes, naprawdę dynamiczny zespół podejdzie, potrafił stworzyć na zasadzie zróbmy porządek w pewnych jeszcze obszarach, w których należałoby tam poczynić jakieś lepsze jeszcze poprawki.
Elektromobilność jest jedną z tych kluczowych pozycji w strategii rządu Mateusza Morawieckiego, ale też do strategii też bardzo kluczowa jest decyzja, która chyba została podjęta, że będziemy budować elektrownię atomową.
No więc tak, najpierw do elektromobilności. Tutaj akurat mogę się pochwalić sukcesem osobistym przeprowadzenia poprawki, która zakładała płatny wjazd do stref czystego transportu, tak zwana poprawka Sitarskiego, która wycofała zakusy rządu o wprowadzenie po 30 zł za wjazd do centrów. I tu akurat trzeba przyznać, że nie było negatywnego odzewu, można rozmawiać z rządem o pewnych merytorycznych poprawkach i to się dokonało. Co do elektrowni atomowej, jesteśmy skazani na suwerenność energetyczną. Suwerenność energetyczna, to wielokrotnie powtarzam, jest tożsama z suwerennością narodową. Jeżeli jesteśmy samowystarczalni energetycznie, tak samo jesteśmy samodzielni państwowo. Brak suwerenności energetycznej, czy w zasilenie w surowce, czy same wytwórstwo energii elektrycznej, widać na przykładzie wschodniej ściany, gdzie Ukraina utraciła suwerenność energetyczną, a jak się to dzieje państwowo, to już wszyscy widzimy.
Ale suwerenności energetycznej nie zabezpieczy nam elektrownia atomowa, bo elektrownia atomowa jest tworem niesuwerennym, bo nie mamy ani technologii, ani uranu, ani możliwości stworzenia tego.
Ale rząd na tym pracuje, ja widzę determinację.
Czyli pan jest zwolennikiem elektrowni atomowej.
Jest to tak. Jest tak zwana linia Ostrołęka, czyli linia opłacalności transportu węgla kamiennego. I wszystkie elektrownie funkcjonujące w Polsce, konwencjonalne, na węgiel kamienny bądź brunatny, muszą być zasilane paliwem, ale trzeba doliczyć także koszt transportu, przechowywania, magazynowania i tak dalej.
Są złoża węgla na Lubelszczyźnie, między innymi Bogdanka. Czyli
tak,
to jest...
ale niech pan spojrzy na mapy Polski i teraz tak. Górna prawa strona naszej mapy, czyli generalnie północna wschodnia ściana Polski, jest zasilania energią elektryczną pochodzącą ze wschodu. I tu jest baza do tego, żeby uzupełnienie dostaw energii elektrycznej przez elektrownię jądrową powodowała zasilanie właśnie tego obszaru Polski, gdzie po prostu spina się to ekonomicznie i także strategicznie.
Czyli uważa pan, że jest sens ekonomiczny budowy i strategiczny budowy elektrowni atomowej?
Tak, mało tego, o samą możliwość startu wyścigu o budowę elektrowni rywalizują. Francuzi już 2 lata temu, bo firma Areva wycofała się z polskiego rynku, EDF się został wycofany, ale mimo tego bardzo mocno lobbingowano, żeby francuską technologię jądrową zastosować. Tak samo Chińczycy, tak samo Korea.
Bo to są wielkie pieniądze, które Polska wyda na elektrownię atomową.
Tak, ale one na pewno zwrócą się w dwójnasób.
Tylko nie wiadomo, czy w 2100 roku, czy, nie, właśnie tutaj, czy później.
Ja myślę, że sytuacja dotychczasowa była dramatyczna, bo powoływano nowe zarządy spółek, wydano miliony na poszukiwanie lokalizacji, na kolejne dywagacje, prawda, a teraz tutaj
na
widać...
byłego ministra Grada.
No, długo by opowiadać, ale nie traćmy na to czasu. Przede wszystkim widać tutaj determinację ministra Tchórzewskiego i tego rządu, żeby podjąć decyzję i rozpocząć ten proces, żeby to nie trwało kolejne 20 lat i uzależnianie nasze od dostaw energii ze wschodu, z energetyki jądrowej wschodniej, czy od OZE ze ściany zachodniej. Tu po prostu musimy liczyć jednak sami na siebie.
A na Śląsku, z którego pan jest posłem, ze Śląska.
Dokładnie tak.
Z Rybnika.
Tak.
Jest myślenie na temat gazyfikacji węgla, na temat zabezpieczenia suwerenności Polski na podstawie nowych technologii, które stosuje się w górnictwie.
No więc tak, tu trzeba rozróżnić zgazowanie powierzchniowe od zgazowania w górotworze.
W górotworze.
W górotworze jest to bardzo niebezpieczne ze względu na to, że jest to nic innego jak pożar podziemny, który może być nie do opanowania.
Inną technologią tą szczelinowania, technologią, którą zastosowano przy okazji gazów łupkowych, więc to jest nowoczesna technologia, a nie technologia z Kazachstanu z lat 50.
Amerykanie ćwiczyli zgazowanie węgla, nie wyszło im, gdyby, może pan sobie sprawdzić, jak wygląda powierzchnia po nieudanym zgazowaniu albo po zapaleniu się węglu w górotworze. Miejscowość zapadła się praktycznie do środka i kilka tysięcy osób musiało się przeprowadzić. Tak wygląda.
Czyli nie wierzy pan w technologię zgazowania
jest
węgla?
Jest technologia zgazowania węgla, 6. generacji technologii, ale to są instalacje powierzchniowe zgazowania węgla, już wydobytego w połączeniu z zakładami chemicznymi. I wtedy to ma sens, bo to nie jest stricte produktem energia elektryczna, tylko to są produkty do przemysłu chemicznego i to wtedy się wszystko spina razem.
Pan jest posłem opozycji, więc nie szedł pan do wyborów z hasłem, że węgiel na węglu budujemy naszą niezależność energetyczną i suwerenność
Polski. Absolutnie
się
pan myli. Pierwszą rzeczą, jaką była, to była obrona kopalni. Ja się wywodzę z kopalni. i mój zakład pracy groziło nam, że tak powiem, upadek kopalń na całym Śląsku. Byłem członkiem komisji audytującej kompanię węglową. W trakcie całej kampanii wyborczej podkreślałem, jak nieudolne są rządy i jak wygląda sytuacja kopalń. Osobiście byłem z interwencją u pani premier zaraz po wyborach, czego się nie spodziewałem, że tak szybko to nastąpi, bo nie było po prostu w listopadzie już wypłat na 3 miesiące do przodu. Trzeba było akcyjnie załatwić finansowanie wypłat i pensji i barburkowych nagród dla górników, żeby nie było rewolucji na Śląsku. I to się udało. Po części także, więc to nie jest opozycja totalna w mojej osobie, tylko to chce działać na rzecz obywateli w tym momencie.
Nie twierdziłem, że jest pan totalną opozycją, albo że pan nie uważa, że strategicznym paliwem energetycznym jest węgiel, tylko że nie odpowiada pan za politykę rządu. Tylko to chciałem powiedzieć, bo nie jest pan ministrem.
Ale pan powiedział, że nie jestem ministrem i faktycznie nie jestem, ale jako wiceprzewodniczący komisji nadzoruję pracę ministerstwa i mam pośrednio wpływ, sugerując, jakie rozwiązania byłyby dobre.
To na przykład ocena tego działania rządu, czyli Polska Grupa Górnicza. Jak pan ocenia, krótko, jeśli można, to, co się dzieje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej?
A więc tak, po pierwsze, pomogła koniunktura. Ceny węgla z $41 na $100 energetycznego. Koksowniczy węgiel, jesteśmy praktycznie monopolistą już na rynku europejskim i tutaj Jastrzębska Spółka ten wynik, który zawdzięcza, to raz, że zawdzięcza dobrym poukładanym sytuacjom w bankach przede wszystkim, bo tam były praktycznie podbramkowa sprawa i tutaj już głęboki ukłon w stronę rządu, że poradził sobie z tym problemem. Druga sprawa, menadżerstwo, zarząd obecny, zarząd Jastrzębskiej Spółki z prezesem Ozonem na czele naprawdę wykonał kawał dobrej roboty i robi to nadal. Ale teraz tak, błędem rządu moim zdaniem było wycofanie się z utrzymania jednak w strukturach JSW Kopalni Krupińskiej.
Błędem.
Ja jako byłem członkiem komisji oceniającej przydatność Kopalni Krupińskiej i tu moim zdaniem dałem zdanie odrębne, że jest to błędem. Po pierwsze, dlaczego? Między uskokiem Jawiszowickim a Warszowickim jest nierozeznany do końca złoże. 9 otworami jest nierozeznane złoże, czyli praktycznie nie jest rozeznane. I tutaj akurat można było sięgnąć po węgiel koksowy typu hard, bardzo, bardzo wysokiej jakości.
Jak powiedział minister Tchórzewski, nadal to jest w zasobach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. I
dlatego
można tam wybudować.
Jest nadzieja taka, że po prostu jednak przyjdzie refleksja i ten teren zostanie przez Jastrzębską Spółkę, dzięki temu wynikowi finansowemu przeszło 1 400 000 000, wykorzystana szansa kopalni Krupińskiej.
No, czyli
na tamten moment było to jedyne rozsądne rozwiązanie, ale jest ona jeszcze w zasięgu możliwości spółki.
Czyli powiedziałby pan, podsumowując, że w energetyce się dzieją rzeczy dobre i korzystne dla Rzeczpospolitej.
No, jeżeli chodzi o energetykę i podejście stricte patriotyczne i, że tak powiem, państwowe, to jak najbardziej tak, ale nie, jeżeli się coś robi, nie można nie popełnić błędu. I pewne błędy są i od tego właśnie są takie osoby w komisjach, nie tylko ze strony rządowej i z partii rządzącej, ale takie jak ja, które wskazują te błędy. Tak samo jak na przykład przy deputatach górniczych, które też są kontrowersyjnym tematem, kilka spraw nie do końca były wyjaśnionych. Nie dalej jak wczoraj było pytanie bieżące na Sejmie. I tak samo pominięto niestety tutaj wdowy i sieroty górnicze. Tutaj rozmawiamy cały czas z ministrem akurat Tobiszowskim w tej kwestii. Jest proponowana przez stronę społeczną, Solidarność do mnie się zwróciła, żeby złożyć nowelizację projektu ustawy, żeby objąć także tytułem rekompensat wdowy i sieroty górnicze, górników, którzy zginęli nie osiągnąwszy wieku emerytalnego, bo to jest kluczową podstawą, ale to jest tak złożony problem i trzeba mieć świadomość, żeby ocenić skalę i koszt takiego przedsięwzięcia, a nikt nie położy spółek węglowych na rzecz, że tak powiem, wypłat rekompensat, bo tak głęboko była pomoc państwa sięgająca przeszło 7 800 000 000 zł, żeby ocalić to górnictwo, że teraz bardzo ostrożne ruchy trzeba wykonywać, ale jednak o tych najbiedniejszych trzeba zawalczyć.
I tak, i to jest zdanie prawdziwe o tym, jak pokonać smog. Jest artykuł w Kurierze Śląskim Marka Adamczyka. O tym z panem posłem nie zdążymy w tej chwili porozmawiać, ale
sieci ciepłownicze, jedno zdanie. Sieci ciepłownicze i tutaj rozwój sieci ciepłowniczych zdecydowanie należy krzewić, promować i w tym momencie
ale co to znaczy rozwój sieci ciepłowniczych?
Na przykład elektrownia Rybnik, która została przejęta od EDF-u, który, że tak powiem, nie rozwijał sieci ciepłowniczych, jest w stanie wytworzyć rurociągami, mówiąc krótko, dostarczyć ciepło systemowe do wielu odbiorców indywidualnych i mieszkań i finalnie spala się węgiel efektywnie, na przykład nie wydzielając tego smogu do powietrza, bo z kopciuchów tak zwanych mamy największe zanieczyszczenie.
To jest jeden z wariantów. O tych sorbetach pan słyszał? Tym, że się dodaje do węgla substancje, tam
tak, ale
kilo
tak jak
na tonę.
Słyszał
pan
oczywiście, że tak, ale jest jedna sprawa. To jest tak zwane indywidualne źródło zasilania domków jednorodzinnych, które nigdy nie będzie tak efektywne, jak profesjonalna, konwencjonalna elektrownia. Więc tutaj trzeba kogeneracyjnie wytwarzać ciepło i posyłać go rurociągiem bezpośrednio do odbiorców. I wtedy mamy temat smogu, że tak powiem, wstępnie zabezpieczony.
Ale żeby wybudować sieci, to trzeba
one
mieć
są,
dopiero...
One istnieją, bo właśnie dzięki poprzedniemu systemowi te sieci istnieją, tylko były zaniedbane. Kwestia połączenia sieci i w promieniu takiej elektrowni Rybnik na przykład, na przykładzie Rybnika, 50 kilometrów w promieniu można zapewnić sieć do odbiorców 700 tysięcy mieszkańców.
Z Krzysztofem Sitarskim, wiceprzewodniczącym Komisji Energii i Skarbu Państwa, posłem Kukiz 15. Będziemy się spotykać w Poranku Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
8:03 minuty. Spóźnił się nasz trolejbus, ale w studiu jest już Antoni Opaliński.